Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Paweł Błędowski. Zapraszam na kolejne spotkanie z historią w audycji Datownik. Dziś moim gościem będzie dr Marcin Paluch z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór, panie redaktorze.
Będziemy, proszę Państwa, mówić dzisiaj o jednym z najważniejszych polskich powstań narodowych. Wszak mija 160. rocznica Powstania Styczniowego. Zanim powiemy o militarnej stronie tego powstania, chciałbym, żeby to właśnie był trzon naszej rozmowy, to poprosiłbym, panie doktorze, o dosłownie kilka zdań nakreślenia ówczesnej sytuacji na ziemiach polskich, bo jak wiadomo, Polska była wykreślona wówczas z map. Powstanie wybucha w roku 1863. Jakie wydarzenia bezpośrednio poprzedzają te decyzje o wybuchu powstania?
Proszę Państwa, sytuacja na ziemiach polskich drugiej połowy XIX wieku, powiedzmy, jest trudna. 30 lat wcześniej przegraliśmy powstanie listopadowe, powstanie armii regularnej, regularnego rządu, które nie mogło sobie poradzić z carem, chociaż mogło. Powstanie listopadowe po 30 latach jest na nowo dalej pamiętane, czy na nowo pamiętane, na nowo się jej przypomina. I tak w 1860 roku przypomina się go poprzez tutaj pogrzeb wdowy po generale Sowińskim, słynny generał Sowiński, obrońca Woli w czasie szturmu Woli we wrześniu 1931 roku. Chwilę później, 25 lutego 1861 roku, przypomina się słynną bitwę o Olszynkę Grochowską, czy pod Grochowem. Słynną bitwę, gdzie polskie wojsko powstrzymało wielkie armie, czy wielkie bataliony marszałka Dybicza. To też jest taka ważna dla nas sprawa militariów, sprawa wojskowości, kiedy wspominamy zwycięskie starcia, tak, czy starcia, które nie zostały przez nas przegrane, bo ostatecznie wojska musiały się cofnąć. Ale była to manifestacja patriotyczna przypominająca ten czas. Dwa dni później carat wobec manifestantów, którzy również przypominali ten czas wcześniejszego powstania,
już otworzył ogień.
Ogień. Po prostu represje powstanci w postaci salw karabinowych. Trzeba sobie powiedzieć, że te lata 60. są z jednej strony troszeczkę odwilżą, bo mamy, powiedzmy, autonomię, czy nawet rządy takie cywilne margrabiego wielkopolskiego. Rosja po przegranej wojnie krymskiej wchodzi w takie reformy, bo przegrała wojnę krymską. Przegrała, to jest 1853-56. Siły francusko-brytyjskie zdobywają słynną twierdzę, wielką twierdzę w Sewastopolu na Krymie. Armia carska musi się wycofać. Tym razem już car Aleksander wie dobrze, że sytuacja jego armii wymaga reformy. Więc reforma, która musi doprowadzić do polepszenia tej armii carskiej, widzi to, że z wojskami nowoczesnych wojsk francuskich czy brytyjskich ma trudności. Też nastąpi odwilż w rekrutacji, w pobieraniu rekruta, więc pomimo, że wiele lat się służy w armii carskiej, w armii Moskali. Polacy tuż po powstaniu listopadowym na wiele lat zniknęli, powiedzmy, na obszarach Wielkiej Rosji, na Kaukazie, a więc każdy rozumie, co to jest tak zwana też bramka, o której później będziemy mówić. Co to jest rekrutacja do armii carskiej, pomimo reform, które Aleksander II przeprowadza. Więc tak to wygląda, ale te nastroje patriotyczne nasilają się. Czy to jest dobre, to ja powiem nie za bardzo, bo to nasilenie akcji patriotycznych wzmaga represje caratu i wprowadza niestety w październiku 1861 roku na nowo stan wojenny. Tutaj stan wojenny na terenie Królestwa Kongresowego. Są takie zdjęcia, co często pokazuję na wykładach, gdzie już tutaj na Placu Saskim przed takim słynnym pomniku jego obecnie już nie ma, przy słynnym pomniku takich generałów, polskich generałów, co nie chcieli brać udział w powstaniu listopadowym, bo taki monument Mikołaj I wybudował po klęsce powstania listopadowego. Naprawdę wybudował taki monument, taki pomnik, gdzie tam przypominał generałów polskich, którzy zginęli w noc listopadową 1931 roku. Później ten pomnik już za Nowej Polski, za II Rzeczpospolitej przestał istnieć oczywiście, ale mieliśmy taki przykład, więc chciał tym też pokazać. No, z pewnością nas poróżnić, wiadomo.
Przy okazji, tak.
Przy okazji, ale te nastroje patriotyczne powodują, że no niestety armia i administracja carska się wzmaga. Polacy coraz bardziej się przygotowują do tego zrywu powstańczego, są prowadzone szeroko zakrojone akcje tutaj administracyjne, no ale tak pod względem tych militarnych rzeczy, to jak wejdziemy w tą, powiedzmy, noc styczniową 1833 roku, to myślę, że nie za bardzo to widzą pamiętnikarze, widzi Józef Piłsudski jako historyk, bo trzeba powiedzieć, że Józef Piłsudski ma swoją książkę w rok 1863 i też on widzi, że to przygotowania pod względem militarnym, no to jakby ich nie było, to nie ma ich.
Ale czy to znaczy, panie doktorze, że my zupełnie nie wyciągnęliśmy wniosków z tych błędów, które popełnione zostały w roku 1830? Oczywiście to był zupełnie inny trzon tej grupy ludzi, która to wywoływała, no ale jednak.
Znaczy, trzeba by było powiedzieć, że mamy do czynienia z innym rodzajem walki, ale z innym rodzajem walki. Wiadomo, nie ma armii regularnej, mamy dowódców, którzy zostają po czasie listopadowym, mamy dowódców, którzy na emigracji się szkolą, są szkoły w Genui, jest szkoła we Włoszech, Polska. Są różne postacie, które mają jakikolwiek pogląd na ten czas, no czas połowy XIX wieku. Problem jest też w tym, że niestety następują gigantyczne zmiany uzbrojeniowe i o tym powinniśmy cały czas mówić, że tego oficera, czy takiego generała, który miał naprawdę super nowoczesny pogląd, to ja chyba bym nie znalazł na cały czas powstańczy, chociaż po pewnym czasie oni się w wyniku doświadczenia bojowego nabierają wiedzy wojskowej, ale my nie mamy żołnierzy, musimy w związku z tym brać młodzież, czy mamy rekruta zupełnie świeżego, który musimy go przeszkolić, nie mamy też czym go wyposażyć i czym go uzbroić, bo wszystkie plany zdobycia jakiejś twierdzy, na przykład czy w Modlinie, czy w Dęblinie, gdzie znajdują się magazyny broni, no zakończyły się fiaskiem, w ogóle nie doszły do skutku, bo żeby prowadzić walkę, my cały czas mamy do czynienia z walką zbrojną. Musimy pokonać zbrojnie tych Moskali, więc musimy mieć broń. I tu się zaczynają schody tych wielkich problemów tego powstania, gdzie w momencie jego rozpoczęcia, no to jest po prostu mizeria, jak ja to powiem, mizeria straszliwa. Są uderzenia, jest ta noc styczniowa i są uderzenia na garnizony carskie, młodzież się zbiera, czy są dowódcy wyznaczeni, ale wielkich sukcesów nie ma. No, na szczęście nie ma też totalnej porażki, gdzie trzeba sobie powiedzieć, że armia ta carska zamyka się troszeczkę w swoich garnizonach. W związku z tym no, daje nam pole do manewru, że możemy w polu, jak to się mówi, działać. Ale stany uzbrojeniowe tych partii powstańczych są mizerne. Główną bronią w tym czasie początków to jest broń sieczna. Broń sieczna, kosy, słynne obrazy. Tutaj Grodgera, kucie kos, prawda?
Tak.
Słynne obrazy Maksymilian Gierymski. Gierymski to ma taki ładny obraz, patrol powstańczy. Tu akurat jest chyba połowa już, kiedy ci powstańcy już mają jako takie wyposażenie. Ale na początku są kosy, są strzelby kapiszonowe, a nawet skałkowe, bo to jest z czasów no, jeszcze dawnych. dawnych, powiedzmy, może mieć broń nawet może z 60 lat. Widzę czasami broń, którą się pokazuje na wystawach tutaj różnych, bo każdy stara się teraz pod ten czas pokazać i na przykład jest broń, która może obecnie mieć jakieś 200, 250 lat. Jest to broń, powiedzmy, 60-letnia, która pochodzi z czasów napoleońskich, których w latach 30., 40. zamieniono tylko zamek. Zamek, a więc zmieniono zamek skałkowy, który jest niedoskonały, no już po prostu ma duże niedoskonałości, na zamek kapiszonowy, troszeczkę lepszy. I niestety dalej ładowany od przodu, od lufy. Z lufą gładką, ale taka broń też jest.
No dobrze, panie doktorze, ale czy pan sugeruje, że my zrobiliśmy wtedy ten błąd, który powtórzymy potem, tak, żeby przybliżyć na przykład naszym młodszym słuchaczom, który powtórzymy w Powstaniu Warszawskim, że idziemy do powstania zbrojnego, ale nie mamy tak naprawdę broni?
W Powstaniu Warszawskim mamy gorszy problem. Broń jest zmagazynowana na obrzeżach Warszawy, a jest, tylko ona nie dociera do powstańców.
Tak.
Przez cały czas okupacji, w momencie Powstania Warszawskiego, broń jest zbierana. Druga sprawa, Powstanie Warszawskie, które powinniśmy zawsze porównywać, powinno mieć jeden czas, jedną datę, a tam są dwie daty jak gdyby. Raz jest broń wyciągana, potem chowana, potem znowu wyciągana i kończy się na tym, że część tej broni jest zmagazynowana i siedzi sobie przez cały czas powstania w magazynach, które są już zajęte na obszarach zajęte przez Niemców.
Przez Niemców, tak.
Tuż po wojnie, kiedy odgruzowywano Warszawę, słynne są sprawy, kiedy odkrywano magazyny powstańcze. Magazyny
niewykorzystanej broni.
Niewykorzystanej broni, tam około 600 czy coś. Tu mamy gorszą sytuację. W 1863 roku w ogóle my broni palnej nie mamy, a mamy walczyć z regularną armią carską, która wchodzi w okres reform, przegrała wojnę krymską, trzeba się
dozbroić,
trzeba się uzbroić, trzeba zmienić uzbrojenie, bo oni, Rosjanie, też dobrze wiedzą, że no, nie dawali rady Anglikom czy Brytyjczykom, no bo mieli na przykład karabin gładkolufowy, a Brytyjczycy strzelali z karabinów gwintowanych. To jest duża różnica, to jest ogromna, czasami ogromna, że piechur, powiedzmy, brytyjski może trafiać na dystansie 400 metrów, a piechur rosyjski nie daje rady na 100 metrach. Ogromna różnica. My w tym czasie, kiedy u nas nie ma broni w różnych miejscach Europy i w Ameryce, gdzie toczy się wojna secesyjna, jest cały przegląd broni, tu moglibyśmy wejść w te militaria, powiedzmy, tego, co do nas docierało w niewielkiej liczbie, jakby dotarło w większej, to mielibyśmy ogromne możliwości. Plus oczywiście trzeba dodać, że Rosjanie nie byli przygotowani na zmianę taktyki. A ja tak sobie wyobrażam, że młody człowiek, który jest zupełnie świeży, może o wiele łatwiej zdobyć nowe zasady taktyczne, nową taktykę mu wprowadzimy walki.
Jest bardziej chłonny, tak.
Bardziej chłonny niż takiego przeformować starego żołnierza. No, jedni się łatwiej przeformują, drudzy trudniej, ale młody żołnierz, wprowadzamy super nowoczesną taktykę związaną z jego naprawdę najnowszym rodzajem broni gwintowanej, odprzodowej, z zamkiem kapiszonowym, to już jest, i sytuacja może być grubo lepsza. W tym czasie, kiedy powstanie powoli się rozwija, kiedy część naszych powstańców zdobywa broń na Moskalach, ale po pewnym czasie na tereny, gdzie funkcjonują partie powstańcze, tutaj na przykład tam, gdzie funkcjonują partie Langiewicza,
tak,
wchodzi uzbrojenie z Galicji, wchodzi uzbrojenie nowoczesne i na przykład są słynni żuławi śmierci, prawda? Franciszek Maximilian de Rochebrun. Tak należy mówić. No, może ktoś będzie lepiej mówił, tutaj francuski dowódca, i on tworzy taki oddział żuławów śmierci z takim białym krzyżem, żołnierze z białym krzyżem na takiej czarnej koszuli. żołnierze, no, mają stan około 400 żołnierzy, ale wyposażeni w najlepszą broń tego czasu, w słynne karabiny Lorenza. One są odprzodowe, gwintowane, kapiszonowe, ale to jest bardzo dobra broń austriacka. To jest Lorenz M1854. Bardzo dobry karabin z takim długim bagnetem. Są wspomnienia właśnie, jak walczą ci żołnierze pod na przykład taką miejscowością Krochowiska, gdzie tam z 200 metrów puszczają salwę. Idzie salwa w kierunku dragonów tu Moskali. Tam po prostu jest, spadają prawie wszyscy. Po prostu. Tak celny jest ten ogień, bo to jest naprawdę broń. Już mają naprawdę tą broń, którą powinni mieć. Do naszych tutaj żołnierzy, powstańców docierają podobno egzemplarze broni amerykańskiej. Zawsze wspominam, że podobno ktoś kupił sobie, jeden z tutaj bogatszych dowódców, kupił sobie karabin systemu Henry. To jest 16-strzałowy, no ojciec, inaczej ojciec naszego słynnego z Winchestera, słynnego Winchestera z czasów zdobywania Dzikiego Zachodu. Karabin Henry. Tak samo działa jak Winchester. I to jest 16-strzałowy, no to w porównaniu z jednostrzałową bronią Moskali, no to jest skok ogromny, no to skok.
No tak, panie doktorze, ale jeśli chodzi o sam charakter tej walki, mamy walki partyzanckie, prawda? To jest główna...
Bo niestety nie możemy wystawić takiej liczby żołnierzy do walki. Po pierwsze, nie mamy przeszkolonego rekruta, po drugie, nie mamy tyle broni i mamy za dużą dysproporcję w stosunku do wojsk moskiewskich. W dodatku nie mamy niestety tej broni, która ja najbardziej lubię, a więc w powstaniu nie ma artylerii. Nie mamy artylerii kompletnie. Tak samo jak w powstaniu warszawskim. Nie mamy czym wesprzeć się w walce. Powiedzmy sobie otwarcie to, co, proszę Państwa, obecnie również artyleria jest bardzo ważnym elementem, rodzajem sił zbrojnych, co widzimy na froncie tam na Ukrainie. Tak, trzeba o tym mówić, że artyleria jest strasznie ważna. Wtedy również wsparcie, które ono daje, ułatwia zwycięstwa. Niestety, powstańcy nie mają czegoś takiego. Są pojedyncze egzemplarze i u Langiewicza, i w innych partiach. Pod Żyżynem nasi powstańcy zdobywają dwie armaty. Niestety one są przez Moskali w ostatniej chwili zepsute. To w formie takiego zagwożdżenia. Tam, gdzie jest zapał, tam, gdzie się dokonuje jak gdyby odpalenia
armaty, tak.
Wbija się gwóźdź i armatę się psuje.
Do tej rozmowy z doktorem Marcinem Paluchem z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie powrócimy już za tydzień. Tymczasem dobrej nocy. Przed mikrofonem był Paweł Błędowski.